Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Mam przyjemność rozmawiać z ekonomistą, doktorem Tomaszem Woźniakiem, wykładowcą University of Melbourne. Witam pana serdecznie na antenie radia SBS.
Witam pana i witam państwa słuchaczy.
Rozmawiać będziemy na temat polityki ekonomicznej Australii w czasie pandemii, ale wcześniej pozwoli pan, że ponieważ gościmy pana po raz pierwszy na antenie, chciałbym zadać pytanie, jak układała się pana droga aż do pracy na Uniwersytecie w Melbourne?
Bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie do audycji, no i również za pana pytanie, za zainteresowanie właśnie taką jakby drogą imigranta. Droga jest bardzo długa. Ja pochodzę z Inowrocławia. To jest miasto niezbyt dużej wielkości w województwie kujawsko-pomorskim, które nie jest zbyt interesujące, ale które posiada bardzo dobre szkoły i przede wszystkim bardzo dobre licea. Po ukończeniu liceów poszedłem na studia do Krakowa, na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Następnie po studiach zdecydowałem się pisać doktorat. Wybrałem jako ścieżkę studiów doktorat z ekonomii na European University Institute, czyli Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Ta ścieżka właśnie doktoratu i edukacji przeprowadziła mnie do Australii, ponieważ doktorzy z ekonomii, którzy szukają pracy na wydziałach, na dobrych wydziałach ekonomii na uniwersytetach, spotykają się raz do roku na konferencji w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie dokonuje się pewnego rodzaju selekcja, czyli dobre wydziały szukają dobrych studentów, a dobrzy studenci szukają dobrych wydziałów i dobrej pracy. No i właśnie postanowiłem, że nie będę się ograniczał geograficznie co do wyboru potencjalnego przyszłego pracodawcy. Rynek dla mnie się tak rozwinął, że właśnie bardzo szybko otrzymałem dwie oferty z dwóch australijskich uniwersytetów. No i wybrałem jedną z nich i tak już 8 lat temu ponad dotarłem z żoną do Australii. I od tego czasu mieszkamy w Melbourne i całkiem nam się tu podoba.
Przejdźmy zatem do naszego tematu, na który chcielibyśmy rozmawiać, czyli o polityce ekonomicznej Australii w czasie pandemii. Nagrał pan wideo, w których pan mówi o pakietach, jakie zostały wdrożone przez rząd federalny. Dlaczego jest to dobry pakiet ekonomiczny?
Zacznijmy od tego, że rzeczywiście było tak, że ta początkowa reakcja rządu federalnego była dosyć jednak nieadekwatna, że dominował język wyparcia. Dopiero potem rząd federalny ugiął się pod presją i wprowadził pakiety wydatków fiskalnych w formie programów JobKeeper i JobSeeker. Te dwa projekty mają swoje mocne strony. Zdecydowanie dobrze, że istnieją i że zostały wprowadzone. Najważniejszymi dobrymi stronami jest to, że to są pakiety, które pozwalają utrzymać relacje ekonomiczne pomiędzy klientem a dawcą usług, pomiędzy pracodawcą a pracownikiem i relacje biznesowe pomiędzy różnymi biznesami. Te pakiety sprawiają, że pracodawcy nie muszą zwalniać swoich pracowników i że pracownicy również w tym ciężkim okresie mają pieniądze, które mogą wydawać właśnie na swoje utrzymanie i to też bardzo pomaga dla dobrego rozwoju ekonomii. Natomiast te dwa programy mają swoje również słabe strony i za to są krytykowane i słusznie. I tutaj w tym właśnie moim nagraniu podkreślałem to, że dwa główne aspekty tych dwóch programów, które stanowią ich słabą stronę, są takie, że przede wszystkim dokonują pewnego rodzaju wykluczeń z wypłat świadczeń wobec grup społecznych, które są dobrane, no niestety wedle klucza interesu partyjnego obecnego rządu federalnego. Tak jak na przykład wydaje mi się, że percepcja rządu jest, że artyści i również naukowcy nie należą do elektoratów obecnego rządu. Nie jestem do końca pewien, skąd takie przeświadczenie polega. No i rzeczywiście te programy były ustawione w ten sposób, że te dwa sektory w szczególności mają bardzo duże ograniczenie w dostępie do środków, w tym przede wszystkim przez to, że wykluczeni z tych świadczeń są osoby, które są zatrudnione na krótkotrwałych kontraktach czasowych.
Czy rząd powinien pomagać... Tak, przepraszam, że wchodzę panu słowo. Czy rząd powinien pomagać tym właśnie osobom, artystom, ludziom, którzy pracują na kilka godzin tygodniowo, bez kontraktów?
Odpowiedź prosta jest tak. Odpowiedź nieco bardziej skomplikowana jest tak, że wiemy bardzo dobrze, jak wydatki rządowe działają w różnych czasach. W czasach dobrobytu ekonomicznego w zasadzie jedyne, co rządy powinny robić, to jest inwestycja w rozwój kraju i przyszły rozwój gospodarki. Natomiast w złych czasach wiemy, że właśnie wydatki rządowe stanowią podstawowe źródło dobrobytu czy doprowadzenia do tego, żeby właśnie recesja nie była tak bardzo szkodliwa i nie była tak głęboka i nie trwała zbyt długo.
Ale przecież artyści niczego nie produkują.
To jest nieprawda, ponieważ artyści produkują usługi, również produkty, ale przede wszystkim usługi. No i kolejną cechą sektora artystycznego jest to, że obrót pieniądza w sektorze sztuki i rozrywki jest najszybszy spośród różnych sektorów. Także jeżeli chce się zasilić gospodarkę właśnie środkami, które mają wpłynąć na rozwój ekonomii, wydatki na sektor sztuki powinny być jako uważane za jedne z najbardziej efektywnych.
Będę pana trochę prowokować. Naukowcy nie produkują również rzeczy materialnych. Ta praca trwa bardzo długo.
To jest wszystko prawda, że projekty naukowe prowadzą długo, a jeszcze na dodatek okres, który jest wymagany do tego, żeby właśnie najnowsze odkrycia naukowe zostały wdrożone i żeby duża część populacji kraju albo świata mogła korzystać z nich, trwa bardzo długo. To jest nawet dekada, a to i tak w obecnej sytuacji jest najkrótszy okres, w jakim te wszystkie wynalazki są wprowadzane. Natomiast musimy myśleć o wydajności ekonomii i o konkurencyjności w porównaniu z innymi krajami. I tutaj właśnie jedyne, co można zrobić, to jest badania i rozwój nad nowymi technologiami, nad nowymi sposobami efektywnego wykorzystania zasobów, jakie mamy do dyspozycji. I to wprowadza właśnie, zwiększa konkurencyjność i wpływa na długotrwały, stabilny wzrost gospodarczy.
Zatem jaka część gospodarki australijskiej, bo mówimy o gospodarce australijskiej, jest najbardziej wrażliwa na przestoje, które obecnie mieliśmy, która będzie najbardziej dotknięta według pana?
To jest bardzo dobre pytanie. Odpowiedź wydaje się dość oczywista, jeżeli chodzi o czas kwarantanny, ten ścisły czas ostatnich paru miesięcy, który jeszcze troszkę będzie trwał. No i tutaj wiadomo, że sektory, które najbardziej odczują, to są sektory, które bezpośrednio są wystawione na kwarantannę, tak jak usługi, jak gastronomia, jak hotelarstwo. Te sektory na pewno już w tej chwili cierpią najbardziej. No i teraz jest kwestia, jak takie krótkotrwałe właśnie zamknięcie usług, czy zamknięcia dostępu do usług, czy dóbr przełoży się na inne sektory. Tutaj musimy wspomnieć troszeczkę o sytuacji międzynarodowej i powiązaniu Australii poprzez wymianę handlową z innymi krajami, które obecnie również mają bardzo duże problemy z produkcją i to w wymiarze ekonomicznym, ale również z koronawirusem, jeżeli chodzi o system dostaw i możliwość produkcji. Także tutaj trzeba wymienić, że zawsze oczy w Australii są skierowane w stronę Chin oraz Stanów Zjednoczonych, dwoje największych partnerów handlowych Australii. No i te kraje w tej chwili również z wielu różnych powodów, między innymi koronawirusa, ale również innych społecznych protestów, są bardzo dotknięte, jeżeli chodzi o rozwój ekonomiczny. Się szacuje, że w Stanach Zjednoczonych spadek, jeżeli chodzi o produkcję krajową brutto, wyniesie nawet do 40% w drugim kwartale. To są wieści najgorsze od wielu, wielu wieków.
Wspomniał pan Chiny. Wiemy, że Australia ma bardzo powiązane relacje handlowe z Chinami. Jak pan uważa, na ile Australia może oddzielić się od gospodarki chińskiej?
Oczywiście bardzo korzystne dla gospodarki Australii będzie tak zwana dywersyfikacja, to znaczy oduzależnienie się od wymiany handlowej z Chinami i przesunięcie tej wymiany handlowej również z innymi krajami. To jest na pewno bardzo korzystne, jako właśnie brak zależności od jednego kraju, który jest dość autorytatywnie sterowany, również jeżeli chodzi o wymianę międzynarodową i gospodarkę. Uważam, że Australia zdecydowanie nie powinna się odcinać od Chin, natomiast warto jest rozważyć, jakiego typu produkty wymiana handlowa jest, wchodzi w grę, jeżeli chodzi o wymianę handlową z Chinami, ponieważ wiadomo, że raczej wysoce przetworzone produkty oraz skomplikowane usługi stanowią wartość dodatnią, dużo większą niż proste produkty, takie jak po prostu surowce nieprzetworzone, surowce naturalne. Także tutaj raczej podkreśliłbym tutaj przede wszystkim zróżnicowanie różnych produktów i usług, które podlegają wymianie handlowej oraz również wzmocnienie wymiany handlowej z innymi krajami i oduzależnienie się od Chin. Na pewno nie zamykanie. To zawsze jest zły pomysł.
Ale czy nie będzie to drożej kosztować Australii, ta dywersyfikacja?
Zazwyczaj nie. Właśnie na tym polega całe piękno wymiany międzynarodowej, że ona się opłaca jedynie wtedy, jeżeli ma się konkurencyjne sektory. Czyli jeżeli Australia potrafi wyprodukować różne produkty i usługi w ten sposób, że Chinom właśnie opłaca się kupić ten produkt właśnie od Australii, a nie od żadnego innego kraju. Także na wymianie handlowej zazwyczaj obie strony korzystają. No i teraz kwestia, kto dokładnie w kraju korzysta z usług, ponieważ do tej pory dominował w handlu międzynarodowym tak zwany właśnie porozumienie waszyngtońskie, które naciskało to słowo wolny handel, ale ten wolny handel oznacza, że korzyści z wymiany międzynarodowej są zagospodarowane przez właścicieli kapitału i firm. W takiej sytuacji rzeczywiście w wielu krajach zdarzało się tak, że pracownicy danych sektorów, które właśnie zostały zlikwidowane w danym kraju ze względu na ten import z innych krajów, bardzo cierpieli. Także tutaj jest kwestia raczej, kto korzysta, a kto traci na wymianie międzynarodowej. I tu jest rola zdecydowanie rządu na odpowiednim opodatkowaniu przychodów z handlu międzynarodowego firm, które operują w kraju, w taki sposób, żeby ten dobrobyt, który jest czerpany z wymiany handlowej, był równomiernie rozdystrybuowany przez różne grupy w społeczeństwie.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.